Dzień dobry, ja jestem Adam, jest ze mną
Maciek
i zapraszamy Was na przegląd tygodnia, w którym będziemy podsumowywać wydarzenia, uwaga,
tygodnia,
dokładnie.
No to pierwszym tematem w tym tygodniu, który chcielibyśmy omówić, jest gra No Rest for the Wicked, którą Ty trochę pograłeś, ja w ogóle przyznam, bo miałem na radarze zupełnie inne gry. Między innymi Top Spina, który doprowadził mnie do wszystkiej pasji. Nie będziemy mówić o Top Spinie. Dla tych trzech osób, które oglądają tenisa w Polsce, odsyłam do recenzji na gry online.
Recenzja jest na 7 na 10 chyba, więc tak. Jakby całkiem pozytywna, bym powiedział.
Jak najbardziej, ale po prostu sam gra z innymi graczami w multiplayerze doprowadza mnie do szewskiej pasji, bo grasz tam z takimi koksami, którzy grają we wszystkie Top Spiny od dzieciństwa i...
Okej, okay. To już 25 gier chyba, nie? No bo to jest Top Spin 25, tak? To już grają w 25 grę z tej serii. To tak, już tak, muszą to być jest... spoceńcy nieźli.
Mm-hmm, dokładnie. I No Rest for the Wicked. Musisz mi opowiedzieć trochę o tej grze. Ja wiem tylko tyle. To jest gra, która jest niby hack and slashem, a nie jest hack and slashem. Że ma jakieś ciągoty souls-like'owe, że ładnie wygląda i że absolutnie nie rozumiem, dlaczego zrobiła się taka dyskusja wokół tej gry. Jakby co ona ma takiego, że tyle o niej gadacie w redakcji?
To są wszystko bardzo ciekawe pytania, tak? I może na sam początek krótka informacja dla ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, czym jest No Rest for the Wicked, czy Wicked, nie wiem. W każdym razie mamy dwie wymowy i będziemy tutaj się wymieniać tymi wymowami. W każdym razie w najbliższym czasie spotkamy się z Rysławem, który jest specjalistą od języka angielskiego. Ja spytam go w takim razie o poprawną wymowę tej nazwy, tak żebyśmy mieli pewność. Ale do tego czasu będziemy ją wymawiać tak, jak chcemy. Final Fantasy Fallout. Tak będziemy mówić i Tomb Raider. I będziemy się tego trzymać. I No Rest for the Wicked to jest gra izometryczna. Tak można, w sensie z kamerą, która patrzy z góry, może w ten sposób, bo to prawdopodobnie nie jest technicznie rzecz biorąc prawdziwie izometryczna kamera, ale jest to kamera z góry, czyli coś, co się kojarzy z Diablo. Albo z RPGami, ale ponieważ gra jest grą akcji, stąd skojarzenie, aha, patrzymy z góry, rąbiemy potwory, brzmi jak gra typu Diablo, no zbieramy jakieś przedmioty. Przy czym to nie jest Diablo i powiem, że trochę się poczułem zawiedziony, jak odpaliłem i zacząłem chwilę grać, bo spodziewałem się, tak zresztą twórcy, oni się często, będziemy jeszcze może mówili trochę o samym twórcy głównym, Tomasie Malerze, który bardzo jest aktywny w mediach społecznościowych. W każdym razie, ja myślałem, że to będzie jakiś take, jakieś podejście do Diablo. Inne, ale jednak w tym kierunku. Ale to nie jest hack and slash. To nie jest gra, w której zabijamy dziesiątki potworów po to, żeby levelować wyżej. To znaczy, tak, ale nie w takim sensie, jak to jest w Diablo. Nie chodzi o to zbieranie przedmiotów, chociaż też. Bo jakby... Diablo to jest pewien specyficzny game loop, powiedzmy, a ta gra jest, przynajmniej jak dla mnie, po prostu izometrycznymi Dark Soulsami.
Mhm. Czyli, jakby rozumiem, poziom trudności jest bardzo wysoki?
Wiesz co, nie jest tak wysoki jak w Soulsach, okay. Bo do bossów podchodziłem raptem po parę razy, a ja w Soulsach dobry nie jestem, w związku z tym często się frustruję Soulsami i zazwyczaj rzadko kończę. A tutaj na razie póki co stykałem się z przeciwnikami, owszem, trudnymi, ale takimi w zasięgu, więc to nie jest tak gra trudna jak Dark Souls. Nie jest aż tak skillowa, ale rzeczywiście przypomina, te mechaniki są bardzo podobne, bo z jednej strony przeciwnicy się jakby odradzają co jakiś czas, może nie po skorzystaniu z ognisk jako takich, ale się odradzają, bo przedmiotów w ogóle znajdujesz niewiele. Walka jest taka oparta na staminie właśnie, czyli na tym, że możesz zadać parę ciosów, ale wtedy zabraknie ci na przykład, jak spalisz tą swoją staminę, to zabraknie ci energii, żeby zablokować cios albo żeby odskoczyć przed ciosem, więc to jest taka wieczna próba szukania balansu między atakiem a zatrzymaniem sobie tego zasobu, jakim jest twoja wytrzymałość, żeby móc uciec przed atakami przeciwnika, nie? Więc mnie to bardzo przypomina Souls, ale nie tak trudne.
Okej, okay, ale to rozumiem, że jakby... Tempo rozgrywki jest nie hack and slashowe, nie takie szybkie.
Oj, nie, jest dosyć powolne. To znaczy, zarówno przeciwnicy atakują wolno, są nawet takie bronie, na pewnym etapie odblokowałem, to jest na razie moja ulubiona broń, taki bardzo długi miecz z cyklu, wiesz, miecz dwa razy dłuższy od bohatera, z typu, nie wiem, Final Fantasy miecz, o coś takiego, tylko że no nie w tej estetyce, bardziej soulsowej estetyce. I on atakuje tak powoli, że to już się robi taka gra bardziej turowa w ten sposób, nie? Oczywiście żartuję, ale to nie jest ta dynamika, nie? To nie jest to, jak wpadasz w Diablo, w chmarę przeciwników, odpalasz trzy skille, wiesz, 10 sekund później już zabijasz drugą grupę przeciwników i tak dalej. Tutaj jeden przeciwnik to jest takie, wiesz, trochę taki taniec między wami, nie? Dwóch przeciwników, trzech, to już jest problem, jak oni cię zaatakują, bo jak oni mają te ataki zgrają się tak akurat pechowo, że trudno ci ich uniknąć, no to wtedy obrywasz, nie?
No ale to w sumie dlaczego ta gra wywołuje tyle ruchu na sieci?
Wiesz co, bo jest fajna, ma ciekawy, dobry klimat, który niestety, znaczy w sensie niestety dla gry, ale dosyć późno otwiera się fabularnie. To znaczy na początku ty jesteś na takim statku i ty, ten statek zatonie i ty lądujesz na plaży i dopiero gdzieś tak mniej więcej w 5 godzinie zacząłem mniej więcej rozumieć świat, w którym w ogóle jestem. Bo tam jest takie miasto, do którego na pewnym etapie docierasz, są postaci, które zaczynają więcej mówić. Na początku to wygląda trochę wszystko tak pretekstowo, ale dopiero gdzieś właśnie na tych po 5 godzinach zaczynasz łapać ten klimat, to miejsce i zaczyna ci się to podobać. A dlaczego jest fajna? Wiesz, Soulsy są w ogóle fajne, tak? Jakby wywołują, są fenomenem, jeżeli chodzi o formułę. Kopiują ją na potęgę kolejne studia, od małych po duże. Znaczy od takich malutkich to może nie, ale duże jak najbardziej. Nawet EA zrobiło swoje Soulsy w postaci, prawda, tego Jedi'a całego. W związku z tym masz tutaj Soulsy tylko z takim twistem, nie? Bo jednak kamera jest inaczej umiejscowiona. W związku z tym troszeczkę inaczej się w to gra, ale jak dla mnie myślę, że to jest jakby przyczyna. Bardzo fajny gameplay loop, że tak powiem. Czyli po prostu rozgrywka, która jest wciągająca. Na początku jest niejasna, trudna do złapania. Trzeba przejść trochę tego momentu godziny, dwóch, kiedy nie bardzo wiesz, w którym kierunku do końca masz zmierzać i tak naprawdę jaki jest cel twojej obecności w tym miejscu i jak w ogóle się rozwija postać, bo postać się dosyć powoli rozwija. Mm-hmm. To też na przykład różnica między Diablo a No Rest for the Wicked jest taka, że w Diablo masz tych skilli dużo, one są bardzo efektowne. Tutaj skille są owszem, ale powiązane z broniami, a nie jakby z rozwojem twojej postaci. Rozwój jest bardzo soulsowy, czyli po prostu zwiększasz sobie statystyki, przynajmniej na tym etapie, na którym ja jestem, po prostu zwiększasz sobie statystyki, nie? Czyli tak jak w soulsach. Nie?
Adam Celarek mówił mi, że bardzo go frustrowała ta gra na początku, bo zrobił sobie jakiś build postaci, grał i straszne wciry dostawał. Raz za razem bardzo się irytował, aż w końcu zmienił postać i absolutnie inaczej jakby rozgrywka zrobiła się o wiele łatwiejsza, więc w związku z tym widocznie rzeczywiście te buildy mają tutaj znaczenie ogromne. Że...
Znaczy, wiesz co, buildy to jest dużo powiedziane, bo na tym etapie, na którym Adam jest, jak sądzę, to nie tyle zmienił postać, co zmienił broń, bo postać masz fabularnie jakby jedną, ale to jak wygląda twoja jakby walka, no jest związane z tym, jaką masz broń, tak? Okay. Ten wielki dwuręczny miecz jest strasznie powolny, ale oczywiście zadaje dużo obrażenia. Co oznacza, że na przykład, kiedy trafiasz na przeciwnika, to musisz troszeczkę ostrożnie podejść, bo to jest ten przeciwnik ze sztyletami, on robi taki doskok i zadaje dużo obrażeń, czyli trzeba wyczekać ten moment, kiedy on robi ten doskok, odsunąć się i wtedy możesz rozpoczynać swoje uderzenia mieczem. Więc jakby na przykład inaczej grasz, inaczej kiedy ty masz z kolei takie sztylety. I tak gadałem z Adamem, to on mówił, że właśnie zupełnie mu nie szła gra tymi szybkimi broniami. Mhm. Że musiał się przestawić na dopiero właśnie ten sam dwuręczny miecz i wtedy się okazało, że jest fajnie. Więc na przykład on mówił, że po prostu jego zdaniem jest niezbalansowana gra. Ja nie umiem ocenić, bo nie lubię grać sztyletów. Nie lubię takich broni, które są bardzo szybkie, ale zadają mało obrażeń. Bo się zapalam i zadaję te obrażenia i zazwyczaj wtedy dużo dostaję obrażeń od przeciwników, no bo jakby jestem podpalony i nie wycofuję się wtedy, kiedy trzeba. Wolę właśnie broń taką bardziej taktyczną, której się raz zadajesz obrażenia, a potem wyczekujesz, uczysz się tych ruchów przeciwnika. Więc jakby w tym sensie jakby Adam narzekał trochę na balans.
Czyli Adam jest noobem po prostu. Pozdrawiamy Adam.
Pozdrawiamy nooba Adama, tak. Nie tego Adama.
No dobra, ale gra jest w early accessie. Rozumiem, że jest ustawiony jakiś tam roadmapa albo będzie roadmapa rozwoju tej gry na ileś tam czasu, miesięcy, lat do przodu. Słyszałem, czytałem na sieci, że twórca broni w ogóle tego pomysłu wydania tej gry w early accessie. Dlaczego? Jakby dlaczego ta gra nie ukazała się w całości? Czy ona jest i o co chodzi w ogóle ze zmianą wydawcy?
Bo
są jakieś tam bardzo dziwne, szemrane, powiedzmy, dyskusje toczone, że coś się podziało w tym studiu.
Tak, bo Thomas Mahler to jest szef studia Moon, które nazywa się jak Księżyc z angielskiego. I to studio stworzyło wcześniej grę Ori 1, a potem stworzyło grę Ori 2. Znaczy one się inaczej nazywały, ale uprośćmy je do Ori 1 i Ori 2. Czyli takie ciekawe, bardzo ładne, z przepiękną muzyką Metroidvania, czyli takie platformówki powiedzmy. I one były wydane w ramach EA. Microsoftu. Mhm. I jakby tam doszło do rozejścia się studia Moon właśnie z Microsoftem i w kuluarach się mówiło dużo po prostu o złym zarządzaniu, o tym, że panuje w studio toksyczna atmosfera, że szef wyśmiewa ludzi bez powodu. Krążyły różnego rodzaju tego typu zarzuty, jakieś tam właśnie złego zarządzania. I jakby kiedy się rozeszły drogi Microsoftu i tego studia, no to oni zrobili właśnie tą grę. Przy czym zakładam, że może między innymi właśnie dlatego, że nie mieli środków na tworzenie tej gry przez wiele lat, no to wypuścili ją we wczesnym dostępie, mogąc zebrać teraz duże dofinansowanie, pokazać, hej, robimy fajną grę, dajcie nam pieniądze, a potem ustabilizować sytuację firmy, może zyskać jakichś inwestorów, no pokazują, że robią dobrą grę, więc ktoś chętniej włoży pieniądze w nią. Więc myślę, że to mogło być jedna z przyczyn. Więc w ogóle Thomas Mahler jest taką ciekawą postacią, bo on jest bardzo aktywny w social mediach, więc wywołuje masę dyskusji. I odnosi się do wszystkiego niemalże.
Czyli
tak?
Na dobre i na złe.
Tak, i on na przykład tam mówi na przykład takie rzeczy typu, że Dark Souls skorzystałoby na Early Accessie, że gdyby wypuszczali tą grę w Early Accessie, no to mieliby dobry feedback od graczy i tak dalej. No są to takie, powiedziałem, dosyć odważne słowa, jak na gry, które uchodzą za taki fenomen designu i absolutny fenomen marketingowy, no bo Elden Ring się sprzedał niemalże w takiej liczbie kopii, co Cyberpunk, a sprzedaje się chyba 3 razy krócej, a i nie miał takiej kampanii marketingowej, więc to jest niesamowity fenomen, który wszyscy kopiują i teraz twierdzić, że w sumie to mogliby zrobić to lepiej, gdyby to zrobili tak jak ja, no to brzmi trochę tak arogancko, nawet bym powiedział.
Zwłaszcza, że Dark Souls'y nie słyną z wielu bugów, ani z tego, że wprowadzają pewne rozwiązania, które irytują graczy, może poza częścią drugą, która rzeczywiście trochę miała słabsze recenzje, nawet nie trochę, a bardzo słabsze, o wiele słabsze,
tak.
To przecież jest to właśnie gra, tak jak mówiłeś, jakby wyznacznik tego co, jak powinno się tworzyć gry, ale jest ciekawe to, co powiedziałeś w kontekście tego rozstania z Microsoftem, bo Ori było przecież uznawane w zasadzie de facto za grę Microsoftu, w sensie tak kojarzyło się to, że jest to jeden z tych takich wspaniałych, pięknych szlagierów, tak, Microsoftu, choć była to gra platformowa. Więc te zarzuty musiały być naprawdę konkretne. Myślę sobie, że Microsoft jest na to bardzo wyczulony teraz po całej akcji z Activision Blizzard. Przecież tam też mieliśmy 2 lata temu, 3 lata temu, tak, zarzuty o mobbing i o molestowanie, bardzo, bardzo konkretne, że przypomnę sprawę z apartamentem Billa Cosby'ego i przyjęciami i tak dalej.
Tak, tak.
Straszne rzeczy. Ten temat wraca w ogóle w game devie jak bumerang, po prostu co ileś lat pojawia się jakaś taka nowa postać, albo nowe studio, albo nowe doniesienia o tym, jak strasznym miejscem potrafią być tego rodzaju studia. Ja do dzisiaj mam wspomnienia o Night in the Woods i Alkoholówce. Straszna historia, polecam poczytać sobie po sieci. No niemniej rozumiem chyba, dlaczego Microsoft szybko jakby wycofał się tutaj, próbując jakby nie wpakować się na jakąś kolejną minę, która mogłaby się odbić, bo właśnie tak jak mówię, mają tą sprawę z Activision Blizzard.
No tak, 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 to masz rację. No, a jeśli pytasz o sam wczesny dostęp, no to jest w ogóle ciekawa dyskusja, bo tak samo na przykład twórca Baldur's Gate'a, Sven Wink, on mówił w kontekście tego też na przykład, i nie tylko on, w ogóle ludzie ze studia Larian, że oni pójdą w kierunku tego Early Accessu, bo oni do tej pory gry wypuszczali właśnie w ten sposób, kolejne swoje, i to im dawało możliwość jakby współpracy z graczami, takiej otwartości, że tutaj akurat rozumiem argumenty w kontekście wczesnego dostępu, chociaż nie wiem, na ile są wtórne względem właśnie na przykład kwestii finansowych w przypadku No Rest for the Wicked, tak? Czy Wicked. W każdym razie John Wick. Wick. I w każdym razie, wiesz, i tutaj nie wiem, co jest jakby właściwą przyczyną, bo czasem się robi dobrą minę do rozwoju gry, to znaczy brakuje nam kasy, więc wypuszczamy wczesnym dostępie, a potem dorabiamy na przykład do tego teorię, że chodziło nam od początku o to, żeby współpracować z graczami. No to czemu tak nie robiliście przy Ori, tak? No, był jakiś inny powód, prawda? W każdym razie rozumiem taki argument, że tworzysz grę i nie do końca wiesz, czy ona będzie się ludziom podobała, Możesz oczywiście robić jakieś testy, możesz zapraszać jakichś ludzi i tak dalej, ale to nie jest to samo, co jednak dziesiątki czy setki tysięcy osób. I wypuszczasz ją i zbierasz wtedy feedback. I ten feedback pomaga ci ją tworzyć w kierunku, który by ludzie chcieli. I tak powstaje Baldur's Gate 3, powstawał, prawda? Tak było też przecież z poprzednimi grami Lariana, nie? Bo przecież ten Original Sin 2 też powstawał. Nie pamiętam, czy Original Sin 1 było od razu, czy też wyszło w formie...
Nie, nie pamiętam już.
Ale w każdym razie... I rozumiem, że to ma sens, nie? No bo dostajesz nawet feedback, ej, nie podoba nam się ta mechanika, jest nużąca, denerwująca, weźcie ją, zmieńcie. I mamy jeszcze parę lat, żeby ją po prostu rzeczywiście zmienić w trakcie rozwoju, więc to nie jest zły pomysł. Rozumiem też ten argument z tymi soulsami, tak? W tym sensie, że jakby nie ma gier idealnych, więc na przykład jeżeli dostajesz feedback od graczy i widzisz na przykład 90% na przykład coś przeszkadza albo coś nie działa, no to możesz teoretycznie zmienić to, poprawić, i uzyskać teoretycznie lepszą grę, nie? Ale ogólnie, więc jakby rozumiem trochę tą dyskusję, ona jest ciekawa, bo mówię, może jest to rzeczywiście jakiś model rozwoju, on na pewno nie pasuje do wszystkich gier, ale do takich nietypowych, oryginalnych, właśnie jak No Rest, gdzie masz takie połączenie trochę gatunkowe, trochę hack and slasha, chociaż mówię, jest go mało, trochę soulsów, trochę craftingu, bo tam w tej grze na przykład zbierasz różne zasoby, typu ścinasz drzewa, albo wydobywasz rudę, znajdujesz takie różne miejsca na mapie i tam właśnie to robisz i potem wykorzystujesz te zasoby na rozbudowę wioski, na przykład w której takiego miasta, do którego trafiłeś, nie? Więc jakby są tam takie elementy, których nie ma w soulsach, prędzej już można by się ich spodziewać po hack and slashach właśnie, nie? Czy po jakichś grach RPG, więc jakby jest tam taki miks ciekawy i rozumiem, że sprawdzenie tego, na żywo, czy graczom się to podoba, czy nie, jest fajne. To, co jest niefajne, to na przykład to, że oni ewidentnie zawalili z optymalizacją. Znaczy, ta gra nie była gotowana nawet na start wczesnego dostępu, no bo jak możesz wypuszczać na PC-cie grę, w której nie można inaczej mapować przycisków na klawiaturze? No to jest jakieś, niedorzeczność. To jest jakby podstawowa funkcjonalność PC-ta, tak? Że możesz sobie przestawić każdą rzecz na klawiaturze, jak ci jest po prostu wygodnie, a tam masz przypisane i nic z tym nie możesz zrobić i do tej pory cały czas nawet nie wprowadzili poprawki, która by to zmieniała, mimo tego, że to jest jeden z takich chyba poważniejszych zarzutów, nie? No ale też gra się pod względem optymalizacji, bo okej, ja rozumiem, że na Steam Decku ona mi działa słabo w tym sensie, że no dobra, Steam Deck jest taki, jaki jest, nikt mi nie obiecywał, że będzie działała gra, nie ma tam oznaczenia, że działa czy coś, więc okej. No ale na moim PC-cie, który spełnia minimalne wymagania, gra działa tak sobie i okej, rozumiem, nie mam mocnego PC-ta. Najgorsze jest to, że ona działa po prostu nierówno, nie? Mhm. I to jest denerwujące, bo w jednym miejscu mi działa bardzo płynnie, a w innym nagle mam jakieś zgrzyty, zacinki i tak dalej. I z tego, co wiem, to inne osoby też mają te problemy.
No rozumiem, że o twórcy gry to ma się leży, tak? Jeszcze tak. Usłyszymy i to niekoniecznie w kontekście jego wydania, premiery jego gry, ale na przykład w związku z tym, że wywoła jakąś tam gównoburzę na Twitterze.
No tak, no cały czas to robi, tak? On na przykład też rzucił takim hasłem, to sobie sięgam notatek, Diablo 5 byłoby takie samo jak Diablo 4, gdybyśmy nie zaryzykowali, czyli jemu chodziło o to, że Diablo 5, czyli gra, której nie ma, będzie taka sama jak Diablo 4, a przynajmniej byłaby, gdyby nie to, że my stworzyliśmy taką oryginalną wersję hack and slasha i teraz już Blizzard nie może zrobić takiego samego Diablo 5 jak Diablo 4. To jest takie, dosyć powiedziałbym znowu trochę aroganckie może na zasadzie, no, i zakładam, że jakieś tam projekty, rozmowy i rozwój, pomysły może w ten sposób w Blizzardzie na temat Diablo 5 powstają. Na pewno, bo takich marek się nie odpuszcza, już teraz pewnie jest zespół, który tam się, nie wiem, spotyka raz na jakiś czas, a może już nawet parę osób na stałe nad tym pracuje, zbiera pomysły, tworzy jakieś szkice i tak dalej, i tak dalej. No ale come on, nie? No to jakby jest jeszcze dekada do tej gry, może ja, nawet,
wiesz,
nie?
No, panie Tomas, pan jeszcze tej gry nawet po pierwsze nie zrobił, a po drugie z tego co widziałem, to ma dopiero ponad 70% pozytywnych ocen na Steam, jakby to nie jest jakoś super dużo, więc...
Nie jest, chociaż trzeba odpowiedzieć na jego obronę to, że tam dużo ocen jest negatywnych od graczy chińskich, bo tam jest problem z tłumaczeniami. Zresztą po polsku z tłumaczeniami też jest problem, gra jest tłumaczona tak, jakby nie była tłumaczona. Jakby losowo automat dobierał, które fragmenty będą tłumaczone, a które nie, więc jedne słowa. Znaczy, może zdanie, w zdaniach to nie, może, ale jakby, wiesz, masz na przykład całą grę przetłumaczoną, ale na przykład masz okienko, w którym masz niestety zawąt yes, no, albo coś takiego, nie na tej zasadzie. Okay. Więc jakby rozumiem, że część graczy chińskich się obruszyła na to, że są tam fragmenty nieprzetłumaczone i zaniżyła te oceny. Więc jakby nie są aż tak niskie, jak powiedziałbym, gdyby to odciąć ten aspekt, powiedzmy, chińskich graczy, nie? Ale, no ale tak, masz rację, gra nie jest skończona, gra ma dużo problemów, nie ma co jeszcze robić z siebie jakiegoś tutaj bożyszcza game designu, tak?
No Hideo Kojima może być tylko jeden.
Dokładnie. Jest już jeden Hideo Kojima, panie Mahler, więc niemiecki Kojima. Może on by chciał być niemieckim Kojimą na przykład.
Może,
nie?
Tak.
No dobra, no ale powiedzieliśmy troszeczkę o Top Spinie, ale już nie będziemy wracać. Powiedzieliśmy troszeczkę o No Rest. Jeszcze wychodzi w tym tygodniu duża gra, ale tylko konsolowa, nawet tylko PS5-kowa, czyli Stellar Blade. Grałeś, nie grałeś?
Nie grałem. Nie grałeś. Bo czekam na premierę PS5 Pro.
No w sumie to nie jest głupie podejście, w tym sensie, że ona na przykład z tego, co akurat tego nie sprawdzałem, ale co mówił, co pisał nasz recenzent, nie radzi sobie właśnie w tych wersjach wizualnych. To znaczy, o ile w tej nastawionej na liczbę klatek, bo tam często na konsoli można zmieniać ten tryb graficzny, to o tyle, o ile nie radzi sobie, czy radzi sobie w tym, gdzie jest nastawiony na liczbę klatek, po prostu działa poprawnie, o tyle w tym nastawionym na większą liczbę detali, czy na wyższą rozdzielczość, no to już zaczynają być pewne problemy. Taka, a to jest gra bardzo dynamiczna, taki slasher, jeżeli chodzi o mechanikę walki. W związku z tym, no tam wszystkie takie niekonsekwencje w prezentowaniu gameplayu w takich grach szczególnie bolą, nie? No bo jak grasz w strategię turową, to cię to tam niespecjalnie boli, że ci troszeczkę gra zipie, nie? Że troszeczkę się krztusi. Ale jak to jest taka bardzo dynamiczna gra, w której masz dokonać tego jednego momentu parowania idealnie dobranego i tak dalej, no to nie powinno cię tak dziać, nie? Więc nie jest to głupie podejście.
No mnie najbardziej tam ten Nier Automatowy jakby vibe kusi do tego, nie? Jakby Nier Automata miał świetny koncept, świetną fabułę, wspaniały świat, troszkę gorszy gameplay jak dla mnie. Tutaj z tego co wiem, Stellar Blade jakby tutaj przynajmniej pod tym względem przewyższa swój pierwowzór.
To zależy co się lubi, bo ja na razie po spędzeniu raptem paru godzin nie mogę jakoś polubić tego gameplayu Stellar Blade. Wiesz, w sensie ja wolę z automaty, bo mam takie wrażenie, że ta bohaterka mi się ślizga. Ona jest taka... Ślizga się jakby w sensie w rzeczywistości, tak jakby nie do końca do niej, nie wiem jak to określić, ciężaru postaci nie czuję, ciosów nie czuję, takie to jest trochę... To widać szczególnie na przykład, kiedy ona się porusza po na przykład skałach. Oni sobie wymyślili, że tam są i jakieś platformowe elementy i takie w stylu Uncharted, gdzie się wspinasz i przeskakujesz na jakieś tam, zwisając na jakichś różnych takich, powiedzmy, takich elementach, za które możesz chwycić. I tam właśnie czasami widać to, że ta postać tak średnio pasuje do tego miejsca, w którym się znajduje. To nie jest ten poziom takiego, nie wiem, jak to do końca nazwać, ale to jest taki, nie przepadam za tym na razie, więc jakby mnie się bardziej gameplay automaty, chociaż rozumiem, że tutaj ten gameplay jest rzeczywiście bardziej dopracowany w takim sensie jakby ilość mechanik i opcji gameplayowych, bo na przykład w automacie ta walka jest dosyć prosta, ona nie jest jakaś szczególnie skomplikowana. Tutaj jednak tych kombosów, nie kombosów, to jest bardziej slasherowe, takie bardziej bajonetowe powiedzmy, albo w tym kierunku idące, więc rzeczywiście tego jest więcej. Tylko mówię, mnie osobiście to na razie nie chwyciło za serce.
No dobra, a zamierzasz grać więcej?
Wiesz co, trochę, ale jakoś tak nie mam jakiegoś parcia. To znaczy, na razie mi to jakoś super nie siadło, ale mówię, to kwestia preferencji, tak? Bo Hubertowi, który recenzował grę, bardzo się gra podobała, dał 9, a ja na razie mam tak... No nie wiem. Bardziej mi się podobało na przykład Astral Chain, co prawda to była gra tylko na Switcha, więc mało kto ją kojarzy, ale to była taka gra, powiedzmy, w podobnej stylistyce, z podobną mechanikami walki. Bardziej mi się podobała Andromeda, była znacznie lepiej napisana, bardziej od początku była intrygująca. A tutaj jest trochę takie okej, fajna walka, ale jak ona ci nie siada albo nie jest w twoim guście, nie jest taka łatwa. To znaczy Hubert, który jest miłośnikiem Soulsów, mówił, że gra bardzo łatwa, a ja na przykład mówię nie do końca i już dla mnie jest trochę frustrująca. Oczywiście mogę zbić poziom trudności na jeden niżej, co pewnie zrobię, może mi to zwiększy frajdę, zobaczymy, ale tak nie mam jakiegoś parcia, szczerze mówiąc. Jest dużo gier teraz, wychodzi dużo gier i chyba wolałbym zagrać w No Rest więcej, szczerze mówiąc. Bardzo mi tam odpowiada właśnie ta taka powolność rozgrywki, to jak czuję ciężar mojej postaci, to jak ona jest taka osadzona twardo na ziemi, a tutaj ta nasza bohaterka jest takim jakby, tak jak byłaby takim jakimś wirtualnym bytem bardziej, takie odnoszę wrażenie, więc jakby no preferencje osobiste.
Ja sprawdzę na pewno, jak tylko dorwę się do tej lepsiejszej konsoli, jak już w końcu ją wydadzą, a chodzą w końcu te ploty, że rzeczywiście mają to zrobić. Jedyne co mnie, tak jak mówiłeś o recenzji Huberta, on właśnie podkreślił, że to nie jest Nier Automata i jakby nacisk na fabułę i skomplikowanie tego świata, ten filozoficzne zacięcie, które miałeś w Nier Automata, gdzie były naprawdę konkretne, ciężkie rozkminy, tutaj tego nie znajdziesz, albo znajdziesz to w wersji takiej o wiele bardziej spłyconej, popowej, powiedzmy, mainstreamowej, bezpiecznej.
Tak, to wygląda, szczerze mówiąc, na samym początku. Oczywiście takie vibe od razu są, bo i muzyka mi się kojarzy z automatą, no i cała postać też się kojarzy z automatą. Jej prezentacja taka dosyć, powiedziałbym, swobodna, tak, i niespecjalnie ubrana, tak, więc jakby są od razu takie vibe, ale zarazem ja też łapię takie jakby taką sztuczność tego, to znaczy, że czuję, że to nie jest ten sam poziom właśnie chociażby w pisarstwie. Mhm. No ale mówię, no myślę, że to jest, dużą rolę odgrywa po prostu gameplay w tej grze, czy on ci siądzie, czy nie, no zobaczymy, nie? Na pewno, no robi to wrażenie bardzo dobre, jeżeli chodzi o technologiczny aspekt, więc jakby tutaj trudno narzekać i jakoś się szczególnie czepiać, ale wiadomo, no są gry, które po prostu są doskonałe, ale niektórym się osobom nie podobają i może tak być właśnie z Stellar Blade i ze mną, nie? Że po prostu się nie polubimy. Ale dobra, no to są te gry, o których chcieliśmy powiedzieć, ale wydarzyło się też parę ciekawych rzeczy w tym tygodniu. Nie za dużo, ale coś się wydarzyło. Fallout albo Fallout jest fenomenem. Jest fenomenem...
W końcu.
Tak, no
po
w sumie.
Ilu? O, czekaj, 2018 to było premiera?
Masz na myśli którą?
76.
Aha, to masz na myśli, bo ja mówiłem w ogóle, że jakby jako marka.
Okej. Okay.
A nie, to w 76 myślę, że trzeba by, ale to za chwilkę. Chodzi o to, że marka się stała fenomenem, nie? Że ludzie sięgają nagle po te stare gry, co dla Bethesdy myślę, że jest problematyczne, bo one są naprawdę stare, mm-hmm. nie? I tak jak właśnie mówiłeś, z którego roku jest 76, tak? Nie pamiętam, ale to nie jest nowa gra, nie?
Nie.
Zwłaszcza, że ona jak wychodziła, to wyglądała nagle z poprzedniej generacji, więc
tak,
jakby...
pamiętam tą rozkminę. Pamiętam mnóstwo... W ogóle ta gra przecież spotkała się z bardzo złym przyjęciem. Tak. Przypomnę, że na początku, w pierwszej wersji tej gry, nie było NPC-ów.
Tak.
Tam świat był
znaczy,
pusty.
Były NPC, ale nie ludzkie. To znaczy, były roboty, które spotykałeś, ale nie było ludzi. To był jakiś przedziwny pomysł designerski, którego się musiała Bethesda wycofać, bo był po prostu głupi, mhm. nie? Mieli gracze mieli odgrywać tą rolę, ale zarazem tam zabrakło dynamiki, więc jakby powodów, żeby tych graczy spotykać w ogóle w grze, w świecie, więc... Ale co nie zmienia faktu, że gra usługa się Bethesdzie udała, nie? Bo tyle lat istnieje, wspierana bardzo dynamicznie, ma masę fanów. To jest ten element, o którym śmiejąc się z Falloutów różnych, czy z czwórki, czy z 76, zapominamy, że milionom ludzi te gry się podobają po prostu, nie? Może jest tu pewien Starfield się stał takim wyjątkiem trochę, nie? Że jakby pomimo hejtu miliony ludzi grają właśnie w Fallouta 76, czy w czwórkę, to Stellaris ma trochę, nie Stellaris, Boże, Starfield.
Starfield, tak.
Starfield ma pewien problem w postaci...
Stellaris też ma problem, ale inny.
Ach, ja wiem. Znaczy, no rozumiem, ale po tylu latach rozwoju pewnie są jakieś tam problemy już, nie?
No tak, że to jest rozwój i się do końca nie widać.
To chyba dobrze, nie?
No.
O to chyba chodzi w tego typu
są grach. Tacy, którzy... Mówią, że może wystarczy i pora przejść do drugiej części, a nie klepać DLC-ki za gigantyczne pieniądze.
Ale co, chciałbyś przejść do drugiej części i dostać grę, która będzie się składała z samej podstawki, z kilku podstawowych mechanik. No dokładnie.
Tak.
To jest pułapka, w którą wpadł paradoks tak na marginesie, nie? Że te ich gry są trudne bardzo do jakiegoś takiego, znaczy do monetyzacji są bardzo ciekawie zaprojektowane, ale właśnie w pewnym momencie się starzeją i chcesz zrobić coś nowego, nie? I się okazuje, że to jest problem. Przez wiele lat to uchodziło kolejnym twórcom, tak jak Simsów na przykład, nie? Że wychodziły kolejne Simsy pozbawione zawartości, ale coraz bardziej to ludzi wkurzało i teraz, nie wiem czy teraz można by sobie wypuścić tak po prostu kolejne Simsy i po prostu mieć pustą grę, nie? Mhm. Taką na 20 godzin zabawy i do widzenia. Czy to dzisiaj by już czy gracze by to jeszcze kupili, czy jednak ten, czy nie spowodowałoby to zbyt dużego hejtu na markę, nie? Tak jak się stało właśnie z City Skylines 2, że Paradox postanowił wypuścić tą grę nową i co? I jakby ludzie wolą grać w jedynkę, bo tam jest po prostu więcej modów, więcej dodatków, więcej mechanik i tak dalej, nie?
I rozumiesz, według paradoksu gra to proces, to doświadczenie, to jest rozłożone w czasie i ty masz być jakby częścią tego procesu. Droga się liczy, a nie cel.
Znaczy, rozumiem i nawet nie nabijając się z tego, trochę się zgadzam, no bo to jest między innymi powód, dla którego ludzie biorą udział na przykład w Early Accessach. Kupują sobie grę i biorą udział w drodze rozwoju tej gry i testują ją w nowych wariantach, nie? Okej, zmieniliśmy mechanikę walki. No i gracze grają i mówią, o, fajna, nie fajna. Więc jakby są ludzie, których to jara, taki udział w takiej drodze, ale jest różnica, kiedy to jest early access, kiedy jakby to jest też uczciwie zasygnalizowane, a czym innym jest, kiedy wychodzi gra nowa, nie? Wypuszczamy nową grę w pełnej cenie i tam nie ma tych mechanik i tak. To już... Też technicznie rzecz biorąc, to dalej jest droga, no ale czujesz się trochę wtedy taki tak. Okantowany, no. Nie? Więc a Fallout 76, właśnie, bo mówimy o tym nie bez przyczyny, bo Bethesda się chwaliła, że milion osób grało w jednego dnia w Fallout 76. Nie w danym momencie, tylko w ciągu całego dnia milion graczy się przewinęło. To jest niezły wynik, to jest naprawdę niezły wynik.
Gra, która absolutnie pozostawała trochę poza radarem przez te wszystkie lata, nie? Po tym... Ona gdzieś tam co jakiś czas wracała w przypadku jakichś albo aktualizacji, albo jakichś wydarzeń, które się tam działy. Ale rzeczywiście to jest gra, która zupełnie gdzieś tam zeszła do swojej niszy, niemałej niszy, bo jednak, wiesz, ogrywanej. Gra, którą, notabene, od której ja się absolutnie odbiłem, bo poziom tej Bethesdo i watości tego drewnianego gameplayu jest tam jeszcze bardziej, o wiele bardziej odczuwalny w związku z tym, że to jest multiplayer. I tak, widzisz innych graczy. Tak.
Jeszcze to straszy ten nacisk na to, czego ja nie lubiłem w Falloutie 4, czyli ten aspekt budowy, nie? Tego twojego rozbudowy wiosek i tak dalej, że tutaj on jest bardzo mocno, bardzo mocnym aspektem gry, nie? Mhm. I jak to lubisz, to super, a jak tego nie lubisz, no to masz problem.
Tak, no ale gra jest nadal rozwijana i to nawet nie tak po prostu zwykłym patchem małym, ale teraz przecież dodali tam cały wielki region z nowymi przeciwnikami, chyba 20 iluś typów przeciwników, z nowymi questami, kompletnie nowa lokacja. Nie jestem pewny, wydaje mi się, że to jest pierwszy tak duży w ogóle patch z nowym contentem do gry, który wprowadza nowy region. Także wychodzi na to, że chyba cofną się jeszcze do tego projektu, nie będą go kończyć. No fajnie, ja się cieszę tak naprawdę, bo chciałbym, żeby ta marka była rozwijana. Oczywiście chciałbym doczekać się pełnoprawnej części piątej.
No pewnie gdzieś już tam na horyzoncie dalekim, co tak. Prawda, ale ona już tam gdzieś
Todd
jest.
Todd już widzi tą górę. Już.
On już widzi tą górę, dokładnie. Ten schron widzi, nie? Nie, no jasne, no myślę, że w tej sytuacji cholera wie to co, a może nawet tak biorąc pod uwagę taki trend, lepiej byłoby im wypuścić tego Fallouta przed Elder Scrollsami, ale myślę, że jakby inaczej, serial będzie miał drugi sezon, znając życie, ten drugi sezon będzie co za 2 lata, nie, w sensie, bo to tak pewnie rok, półtora roku produkcji wychodzi, więc te 2 lata to akurat tak będzie ze wszystkimi opóźnieniami, więc... Ale nie, chyba nie zmienią aż tak swojej. Bo na razie jesteśmy na etapie takim, że czekamy teraz na Elder Scrollsy, prawda? Mm-hmm. Więc jakby na Fallouta to jeszcze trochę poczekamy. Ale fajnie, nie? No bo gry wchodzą do mainstreamu w sposób bardzo taki nagły. W sumie trochę zaskakująco nagły, nie? No przez tyle lat głównie powstawały wokół gier jakieś takie dzieła, powiedziałbym, niskiego poziomu, prawda? I tu nagle mamy po prostu na przestrzeni lat taką rewolucję, nie? Jeżeli chodzi o jakość tego, co wokół gier powstaje. Mówię o filmach, o serialach i o tym, jak to wchodzi w mainstream, nie? Kiedyś to było takie, nie rozumiał tego Hollywood w ogóle, nie? Mamy jakąś tam markę, Szybcy i Wściekli, no niech nam zrobi ktoś jakąś beznadziejną grę, niech tam coś, takie jakieś gierki dla 12-latków, to co za różnica? A dzisiaj jest zupełnie inaczej, nie? Fajnie.
Ciekawe, zmieniło się zarówno podejście jakby ludzi od filmu do prób adaptacji tego typu dzieł, że robią to trochę bardziej na serio. Robią to nie próbując tylko kłaść nacisk na efekciarstwo, tylko rzeczywiście na fabułę, grę aktorską i tak dalej. Czy też zmieniła się jakby jakość samych gier i pojawiły się tam historie, które nadają się na przełożenie na ekran? Oczywiście mieliśmy je w przeszłości, te historie, ale być może nie były one tak zaakcentowane albo nie były tak silnie obecne w świadomości ludzi sztuki, filmu, kina, żeby móc z nich czerpać. No, Last of Us ewidentnie nadaje się na serial, na film. Cholera, na książkę się nawet nadaje. Pewnie jest więcej takich gier, jakbyśmy zaczęli teraz drążyć i szukać. Pozostaje się cieszyć. Ja się bardzo cieszę, bo serial mi się cholernie podobał. I czekam
jeszcze,
bardzo.
Jeszcze przez niego przechodzę powoli.
I czekam na sezon drugi.
Tak, dobra, ale jeszcze w sumie a propos paradoksu, bo zaczęliśmy w sumie, ale mamy też pretekst, żeby coś powiedzieć o paradoksie, bo paradoks właśnie, chyba wyciągając wnioski z problemów Cities Skylines 2, postanowił przesunąć Prison Architecta 2. Prison Architect to była taka gra, która znalazła masę fanów i była właśnie paradoksowo rozwijana, czyli kolejne dodatki, różne DLC-ki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trochę taki, im powinno zależeć, żeby ta gra, podstawowa wersja, przyciągnęła graczy i nie odbili się od niej, no bo później będzie trudniej sprzedawać dodatki, jeżeli nie będą dalej grali w jedynkę, a nie w dwójkę. Więc najpierw ten Prison Architect w ogóle był przeniesiony, najpierw był przeniesiony chyba w okolicach, miał być w ogóle 26 marca wyjść, przesunęli go jakoś na początku roku na 7 maja, a teraz niedawno poinformowali, że gra w ogóle wyjdzie 3 września, nie? Czyli ona już powoli zalicza prawie roczne opóźnienie i w sumie spoko, nie? Może to jest dobry wniosek.
Ale to jest... Nie sądzisz, że w game devie jest tak, że deweloperzy uczą się na swoich błędach? Czasami nie, ale generalnie, nie wiem, patrz CD Projekt Red. Coś tam się uczą, ale nie uczą się na błędach innych. Kompletnie, jakby widzisz, że inne studio wykraczyło się na tej historii wiele razy. Dostarczyli produkt, który jest absolutnie niegotowy i kompletnie nie wyciąga z tego żadnych wniosków, że co, że ciebie to nie dotyczy, jakby ty jesteś co, inny?
No ale są też przypadki właśnie, gdzie to zadziałało, nie? Hej, no wiesz, z punktu widzenia podejrzewam jakby takiego czysto excelowego, to jakby pracę 8 miesięcy dłużej nad grą, to jest kupa pieniędzy, nie? No bo to, nie wiem, przyjmę, że pracuje nad nią tam 30 osób nad taką grą, nie? Te 30 osób przez 8 miesięcy pobiera swoje pensje, musisz płacić za ich licencje programów, w których pracują, płacić za ogrzewanie, studia i tak dalej. Kupa pieniędzy. Więc jakby z punktu widzenia, więc jakby jest kuszące, wypuśćmy ją wcześniej i są takie sytuacje gier, które mają duże problemy, ale graczom to nie przeszkadza, nie? I w sumie bardzo ciekawa byłaby próba analizy, czemu tak się dzieje? Jak to się dzieje, że jedne gry wychodzą w złym stanie, i gracze je lubią, cieszą się nimi, a inne właśnie, tak jak Cities Skylines, wychodzą w takim stanie, znowu nie jakimś dramatycznym, to nie jest tak, że to był jakiś koniec świata, jakby stan tej gry, ale coś tam nie działa, jakby i zaczyna się taka lawina trochę, nie, że kolejnych negatywnych opinii, a ta lawina jest bardzo problematyczna, no bo ta gra będzie marzyć z tych kolejnych sprzedanych DLC-ków i mniej ludzi po nią sięgnie, bo zobaczy oceny na Steamie, o tym jakby mniej osób sięgnie po te kolejne DLC-ki, nie?
All Cat Games robi takie gry. To są gry, które wychodzą w absolutnie beznadziejnym stanie technicznym. Sorry, wychodzą w beznadziejnym stanie technicznym. Możecie mi wziąć na widły, bo naprawdę fani All Cat Games, przerasta mnie ten temat. A jednak nie są za to ścigani, jakby nie są kompletnie z tego rozliczani. Dla mnie to jest jakieś absolutnie niepojęte.
Pewnie czasami ma znaczenie na przykład to, że jeżeli dana gra jest jedyną tego typu grą i nie możesz liczyć na nic innego, no to dopingujesz to studio pomimo problemów, no bo jaki masz wybór, nie? W przypadku Paradoksu też myślę, że znaczenie też ma, jak duża jest firma, nie? Że dużo trudniej jest wybaczyć coś, nie wiem, EA czy Ubisoftowi, które mają zasoby, żeby zrobić coś porządnie, a łatwiej ci wybaczyć coś małemu studiu, które już musiało wypuścić grę, no bo rzeczywiście skończyła im się kasa i musieli już coś zacząć jakby monetyzować to, co zaczęli robić te parę lat temu, nie? Jakby też, ale myślę, że tych czynników jest więcej. No w każdym razie Paradoks ostrożnie podchodzi teraz do tematu, przesuwa grę i próbuje właśnie chyba uniknąć tego powtórki ze Cities Skylines 2.
Zobaczymy, a ostatnio też im się noga powinęła przy Milenia, nie? To jakby tak, mają generalnie niezbyt dobry rok.
Tak, no tutaj akurat oni są wydawcą, nie? W sensie, to tak. W ogóle w tych grach, tu mówimy raczej o byciu wydawcą w tym momencie, no bo chyba Cities Skylines to jest ich gra, ale Milenia czy Prison Architect to są gry, które oni jakby wydają, albo studia, które oni kupili i których gry wydają. No ale tak, no Milenia jest grą słabą cywką, bo nie udało się cywilizacji skopiować dobrze, a Cities Skylines też sobie zmaga się. No w każdym razie zobaczymy, jak będzie z Prison Architectem, zobaczymy może jesienią, jak nie przesuną po raz kolejny. Ale powoli kończąc, mam taką ciekawą moim zdaniem temat. W sumie nie jest jakiś porywający, ale moim zdaniem jest fajnym pretekstem do dyskusji, bo Dragon's Dogma 2 Gra, która miała bardzo dużo ciekawych i oryginalnych mechanik. I jedna z tych oryginalnych, ciekawych mechanik to jest Smocza Plaga. Smocza Plaga polega na tym, że jeżeli masz jednego z tych swoich pionków, czyli takich towarzyszy, jeżeli on złapał Smoczą Plagę i ty nie zorientujesz się, że on ją złapał, to możesz zarazić mieszkańców miasta ową Smoczą Plagą i oni wtedy będą sobie tam w tym mieście umierali. I kurczę, fajna mechanika, szczerze mówiąc. To znaczy taka absurdalna, ale właśnie w tej absurdalności oryginalna. I ostatnio dostaliśmy informację, nie wiem jak bardzo, no ale informację o tym, że deweloperzy jakby troszeczkę ograniczyli jej intensywność, ułatwili rozpoznawanie chyba tej plagi wśród tych NPC-ów, bo jakby tego NPC-a można się pozbyć po prostu z drużyny i jakby nie mieć tego problemu, tylko że gracze tego nie zauważali, bo to jak widać nie było takie oczywiste. Ale nie podoba mi się ta decyzja, szczerze mówiąc, takie pójścia na rękę w tym wypadku, nie wiem jak tobie.
Z samego założenia brzmi ciekawie. Ja się z tym nie spotkałem, grałem kilkanaście godzin z tą grą. Widocznie jest to zbyt krótko, żeby się spotkać z tym zjawiskiem. Ale jak potem o tym poczytałem, to było dla mnie takie, wow, kto na to wpadł w ogóle, zrobić coś, taki pomysł. I to nie przypominam sobie, żeby zapowiadali tą mechanikę gdziekolwiek, gdzieś przed premierą i tak dalej. To był taki ukryty w ogóle, wiesz.
Tak, fajne, to w ogóle takie wiralowe i dużo ludzi o tym pisali, śmiali się z tego. Ludzie lubią takie rzeczy, które są czymś. Była ta słynna plaga w WoWie, prawda?
Tak.
I to jakby, to jest doświadczenie, nie? Gdyby tam ktoś powie, to był błąd. No był błąd, ale to nie zmienia faktu, że miliony ludzi pamiętają o tej pladze, a nie o tym, że danego dnia wyczyścili jakiś loch po raz 35, nie? No bo jakby pamiętamy to, co jest oryginalne, to, co jest nietypowe, łatwiej zapamiętujemy w każdym razie takie doświadczenia właśnie inne niż zwykle. I ja lubię takie oryginalne pomysły, na przykład w Kingdom Come Deliverance, bo mi się skojarzyło, ta dziwna mechanika Smoczej Plagi skojarzyła mi się z kolei z takim oryginalnym pomysłem tego, jak on się nazywał, ten sznaps, zbawienny sznaps, pamiętasz zbawiennego sznapsa, nie?
Sejwowało się tym.
Tak, że w ogóle w oryginalnej wersji gry było tak, że mogłeś, że gra albo sejfowałeś nocując, albo w niektórych miejscach gra się po prostu zapisywała, na zasadzie łapała sejwa, albo używając napoju alkoholowego, w sensie konsumując go, Henryk musiał się go napić i wtedy mogłeś zapisać grę i nawet wychodząc z gry ona się nie zapisywała. I to już było chyba za dużo, bo stwórcy z tego akurat zrezygnowali. To znaczy wyjście z gry nadpisuje grę i jakby i to jest, rozumiem, spoko, bo rzeczywiście czasem jest tak, że po prostu musisz przestać grać, nie?
Tak.
I no co masz, tracić godzinę gry, bo musisz przestać, albo nie wiem, prąd ci, na przykład prąd to nie, bo jak ci zerwie, no to nie, ale musisz po prostu wyłączyć grę, wyłączasz, masz zapis, wracasz i to jest jak dla mnie spoko, ale właśnie była narzekania ten zbawienny sznaps i nie zrezygnowali z niego twórcy, tylko tam jedną rzecz, która była rzeczywiście głupia, z niego zrezygnowali, ale sama idea fajna, taka oryginalna, nie? Że nie ma, nie tak, że nie masz save'u, nie, że grasz na jednym, masz, ale on kosztuje w grze. To nie jest to takie jakby nie do zdobycia, bo da się tego sznapsa na pewnym etapie, to już się w ogóle robi bez problemu, nie? Ale
no, ale to są takie mechaniki stare, w sensie oldschoolowe, tak. I w związku z tym dla wielu graczy przyzwyczajonych na przykład do gier Ubisoftowych, gdzie się save'uje co chwilę dosłownie tak. Co chwilę, jest to szok po prostu, znaczy, kulturowy.
Oldschoolowy czy oldschoolowy to nie wiem, bo na przykład no, ostatnio odpaliłem sobie nowe Fallouta 1, no ale pamiętasz, Fallouty to jest gra, gdzie można sejfować w każdym momencie, tak. Więc jakby możesz robić save scamming, czyli po prostu w trakcie walki, ja pamiętam takie walki z jedynki, jak byłem młody i grałem w jedynkę, że na przykład był bardzo trudny przeciwnik i jakby żeby go pokonać, ja musiałem mieć krytyka, więc po prostu na przykład atakowałem go 30 razy pod rząd, aż zaliczyłem mocnego krytyka i dopiero wtedy robiłem kolejną turę, bo inaczej bym go nie pokonał. Więc nie wiem, czy jest ona tak czysto oldschoolowa, ta mechanika.
Ale wiesz, ja myślałem teraz w tym momencie na przykład o Final Fantasy starych częściach, gdzie miałeś save pointy. I one nie zawsze były rozłożone w takich fajnych momentach, i że na przykład musiałeś naprawdę przebiec ileś tam minut, jeżeli nie dłużej, albo mogłeś stracić rzeczywiście duży progres, jeżeli pominąłeś save pointa. Co ciekawe, żeby się odnowić życie w tych save pointach, musiałeś mieć jeszcze przedmiot tętch, namiot tam, który powodował, że twoje różne, jakby to były kompletnie troszkę stare rozwiązania, które jakby podnosiły poziom trudności, ale też powodowały fakt, że jeżeli naprawdę musisz na pewnym momencie odejść od komputera, konsoli, to musiałeś ją zostawić włączoną.
Tak, albo dzisiaj to nie jest na przykład na konsoli taki problem, bo się usypia konsolę z włączoną aplikacją, ja tak non-stop robię, ale już na PC-cie to jest problem, nie? No bo chcesz go na przykład na noc zgasić czy coś, nie? No i jakby, sorry, ale gra się...
Dzisiaj to też nie jest problem, bo dzieciaki mają swoje odbiorniki typu telewizory, komputery, a kiedyś było tak, że w rodzinie był jeden,
tak.
Ty okupowałeś telewizor, no zupełnie inne czasy.
No tak, tak, tak. Albo ktoś potrzebował komputera, tak. Nie? I chcesz wtedy zapisać, nie? No i... Ale jakby... Uważam, że nie trzeba iść wtedy jakby na rękę tym graczom, którzy narzekają, bo właśnie takie nietypowe, czasem trudne, nawet niesprawiedliwe mechaniki mają w sobie czasem coś po prostu takiego fajnego, że to jest coś oryginalnego i w sumie to chcesz tego doświadczyć, chcesz się poczuć, tak powiem, wyrolowany przez grę, bo to jest fajne, nie? To jest coś innego.
Ta plaga w WoWie z 2005 roku, o której wspomniałeś, ona nie powiedziałbym, że jest fajna w rezultacie, ona dała pewien jakby pewną nauczkę ludziom i nie wiem, czy wiesz, ale badali to zjawisko potem różni epidemiolodzy?
Tak.
Ludzie zajmujący się epidemiami i ludzie, którzy zajmują się terroryzmem, bo wiadomo, z czego powstała ta plaga, nie? Z błędu gry, że jakiś boss narzucał debuffa, który powodował stałe obrażenia, ale to miało się skończyć po chwili. Tylko, że nie wzięli pod uwagę, że jeżeli masz peta w grze, czyli zwierzaczek, który ci pomaga, ten debuff też go dotyczy. I on zostaje na nim, i on staje się nosicielem. Więc kiedy oni wyszli z tej instancji, z tego rajdu, zarażali miasta. I całe Azeroth tam, statystyka mówi, że 4 miliony graczy zostało zarażonych przez małą grupę ludzi i zakończyło swoje życie. Oczywiście tam jest respawn, więc nie ma problemu, ale nie o tym. Pojawili się ludzie, którzy specjalnie zarażali innych ludzi, którzy już wiedzieli, jak to działa, zanim spaczowali ten. I to dało do myślenia ludziom, dlaczego pojawiają się ludzie, którzy zarażają celowo, bo tam naprawdę panika powstała, nie? Jakby wyobraź sobie, co się dzieje, nagle wszyscy umierają. Co ciekawe, nawet na NPC się przenosił ten debuff. Tylko, że to działało w ten sposób, że NPC nie umierali, ale jakby byli nosicielami. Więc kompletnie jakiś powtórka z mieliśmy przecież niedawno, tak, na świecie podobną sytuację. Dla mnie to jest jeden z najciekawszych w ogóle historii, jaka wydarzyła się w świecie gier, chociaż dotyczyła zupełnie błędu, ale czyż wielkie epidemie nie powstają z błędu? No właśnie.
Różnie to bywa, tak.
Masakra.
Było to ciekawe, masz rację i... No i właśnie fajnie, gdyby takie rzeczy się po prostu zdarzały w grach, nie? I czasami są nieintencjonalne, jak błąd z WoWa, czasami są intencjonalne, jak, nie wiem, zbawienny sznaps, czy też plaga z Dragon's Dogma. I dlatego bym nie szedł tym kierunkiem, żeby je tak zmniejszać, ich dotkliwość, zwłaszcza, że wiele osób w ogóle twierdzi, że tego nie widziało, więc to nie jest tak, że to był jakiś problem, który zabijał możliwość grania, nie? No bo okej, jak masz mechanikę, która odbiera frajdę z gry, no to spoko, no to trzeba spaczować, ale jak to jest jakaś tam ciekawostka, w sumie fajnie, no.
Zwłaszcza, że w Dragon's Dogma jest też mechanika, żeby zrespawnować tych mieszkańców, NPC-ów w miastach.
Tak,
masz
tak.
Normalnie takiego vendora, gdzie możesz to zrobić. To jest dość trudne, w sensie kosztowne, ale da się
dało
się to
jakoś obejść, nie? No dobra, to co? Tyle w tym tygodniu. Rzeczy, które nam przyszły do głowy. Jak coś wam przyszło do głowy i coś było ciekawego, o czym nie mówiliśmy, albo co my uznaliśmy za mnie ciekawe, to dajcie znać w komentarzach. Usłyszymy się pewnie za tydzień w majówkę, bo spróbujemy nagrać odcinek. I co? I chyba tyle, nie?
No chyba tyle.
Dobra. To trzymajcie się, pa, pa.
Do zobaczenia.